Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marketing oparty na danych. Ja nazywam się Sebastian Suma i wraz z moimi gośćmi zapraszam Was do świata marketingu internetowego. Dzisiaj pierwszy raz w trochę nowej formule, gdyż w studiu goszczę nie jednego, a dwoje zaproszonych gości, a będziemy mówić o analityce webowej, jak i content marketingu, a dokładnie o analityce treści w kampaniach marketingowych. Jest to temat bardzo ciekawy, bo w przypadku największych sieci reklamowych, tych działających online, jest oczywiste, że każda z nich ma te swoje rozbudowane panele analityczne, dostarczające mnóstwo danych marketerom. No i właśnie zastanawiało mnie to, czy w taki sam sposób, albo choć zbliżony, można analizować efektywność kampanii content marketingowych, albo w jaki sposób sprawdzić, czy treści, które umieszczamy w swoich serwisach, są dobre, są czytane, atrakcyjne dla odbiorcy, gdzie wyłapywać te złe treści, w jaki sposób je poprawiać, czyli krótko mówiąc, czy content marketing może być napędzany danymi. Co ja w ogóle rozumiem poprzez content marketing? No przede wszystkim od razu narzuca mi się słowo pisane. Taki marketing treści poprzez własne blogi, serwisy internetowe, wpisy gościnne, współpracę z redakcjami czy artykuły sponsorowane. Natomiast jak dowiecie się z naszej rozmowy, tak naprawdę content marketing to jest także inna forma. To jest wideo, to są infografiki czy medium takie jak na przykład podcast. Reklama płatna jak Google Ads czy Facebook Ads bardzo często jest takim oczywistym pierwszym wyborem wśród reklamodawców. Natomiast na pewno nie jest jedyną opcją. Zresztą da się od lat już zauważyć, że content marketing jest znakomitym przyjacielem SEO. I właśnie ten temat również poruszymy w naszej rozmowie. A moimi gośćmi są dzisiaj Katarzyna Sikora-Protasiuk z agencji content marketingu Kochaj Content oraz Anna Moczulska z agencji Senpai. Tak więc, czym jest content marketing? Jak go wykorzystać w promocji firm i marek? Jak analizować skuteczność tego typu działań? Tego dowiecie się z naszej rozmowy. Zapraszam Was już serdecznie do wywiadu. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marketing oparty na danych. O czym będziemy mówili dzisiaj? Dzisiaj mega ciekawy temat. Będziemy mówili o content marketingu, a dokładniej o analityce w działaniach content marketingowych. W studiu dzisiaj dwóch rozmówców, dwoje rozmówczyń, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest z nami Ania Moczulska z agencji Senpai oraz Kasia Sikora-Protasiuk z agencji Kochaj Content i będziemy już za chwilę zgłębiać właśnie tajniki analityki webowej i content marketingu. Witam Was bardzo serdecznie.
Cześć.
Cześć, cześć, cześć. Zaczniemy od luźnego tematu. Kasia, myślę, że do ciebie. Bardzo często zauważyłem, że takie zagadnienie content marketingu jest mylone z copywritingiem. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, czym dokładnie jest content marketing i czym różni się od copywritingu?
Faktycznie masz rację, że gdzieś te pojęcie content marketingu i copywritingu jest bardzo często ze sobą mylone, więc warto tutaj podkreślić, że w żaden sposób nie są to pojęcia tożsame. Copywriting i tak najprościej mówiąc to pisanie tekstów na potrzeby najczęściej sprzedażowe. Tutaj mówimy przede wszystkim o wpisach blogowych, o artykułach do publikacji zewnętrznych, o opisach produktów, kategorii, też o tworzeniu jakichś sloganów reklamowych. I oczywiście jak najbardziej w takim rozumieniu copywriting jest często elementem strategii content marketingu, ale samo pojęcie content marketingu jest pojęciem zdecydowanie szerszym. Bo content marketing w takim najprostszym tłumaczeniu na język polski jest to marketing treści. A treść to nie tylko teksty pisane, które tutaj uwzględnia właśnie copywriting, ale też na przykład obraz, czyli tutaj rodzajem już treści takim rozumianym w content marketingu będzie na przykład wideo, będzie podcast, będzie infografika. Tych form będziemy mieć zdecydowanie więcej i co też warto zaznaczyć, content marketing tak naprawdę jest strategią, więc to nie jest tylko tworzenie tych treści, ale również ich dystrybucja i wszystko to robimy po to, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, naszych potencjalnych klientów.
Okej, bo właśnie, wiesz co, dobrze, że zahaczyłaś o to, że content marketing to nie tylko słowo pisane, bo teraz mamy jakieś dobre czasy dla słowa pisanego. Widziałem, że w 2021 roku zwiększyła się czytelność, ilość przeczytanych książek per osoba, więc to wróży dobrze. Natomiast jakoś tak od jakiegoś czasu czuję, że coraz częściej konsumujemy my jako użytkownicy internetu też w innej formie te treści. Powiedziałaś infografiki, mi się wydaje, że wideo też zabiera duży kawałek tego chleba, albo takie krótkie formy wideo, które mamy w social mediach. I w ogóle jak wy czujecie, dokąd zmierza to słowo pisane? Czy ono jednak będzie ustępowało innym formom, czy możemy być spokojni i ludzie będą woleli przeczytać informacje i to się szybko nie zmieni?
No ja myślę, że z tym będzie coraz większy problem i coraz bardziej będziemy szli w wideo. Nawet taki przykład, dziewczyna ode mnie z teamu ma taką młodą córeczkę, która tam może ma z 10-12 lat i ona już do niej nie pisze SMS-ów, tylko nagrywa jej wiadomości głosowe, bo jest za leniwa, żeby gdzieś tam to sobie napisać, a tym bardziej przeczytać, więc myślę, że to najmłodsze pokolenie, które gdzieś tam już teraz wchodzi w internet, będzie szło raczej w takie treści, które są łatwo konsumowalne, na zasadzie nie muszą mieć dużego skupienia albo mogą skupić tylko jeden zmysł na tym, żeby dostać wiadomość.
Okej, ale to wydaje mi się, że w takim wypadku dużo to też utrudni analitykę, nie? Bo tak sobie prosto zastanawiając się nad tym, w porządku, mamy przeanalizować konsumpcję treści pisanej, a tutaj dochodzi do tego, kurczę, w tym całym marketing mix, w tym całym content marketingu dojdzie nam jeszcze wideo, jakieś informacje głosowe, te dane trzeba złączyć, to chyba będzie powodowało duże problemy w analityce, albo na przykład przenikaniu się użytkowników pomiędzy tymi różnymi kanałami.
Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o samą analitykę, w przypadku takich treści, które są jakąś taką formą wideo czy formą głosową, będzie dużo łatwiej, dlatego że tam jesteśmy faktycznie w stanie sobie dokładnie zmierzyć, ile użytkownik gdzieś tam nas obejrzał, czy ile nas odsłuchał, a nie tak jak w przypadku treści mierzyliśmy to sobie procentami na zasadzie, na przykład wysyłaliśmy event gdzieś tam do Analyticsa co 25% czy co 10 i też musieliśmy się jakby skupić na tym, żeby nie przegiąć, jeśli chodzi o to, ile tego faktycznie wyślemy do Analyticsa. Natomiast tutaj, jeśli już w ogóle wchodzimy w analitykę treści właśnie wideo czy audio, no to tutaj już mamy po prostu zewnętrzne narzędzia, na przykład takie jak YouTube, który już nam sam mówi w studiu YouTube'a, ile dokładnie kto obejrzał, jaki był poziom skupienia.
Okej, czyli nie widzisz problemu. A Kasia, jak tobie się wydaje, bo ty jesteś od lat związana z tym słowem pisanym, te nowe media są zagrożeniem do tego słowa pisanego?
Właśnie tak chciałam nawet tu troszkę wtrącić, że ja może mam takie trochę bardziej optymistyczne myślenie, jeżeli chodzi o słowo pisane, ale może też dlatego, że gdzieś tak faktycznie widziałam. Aczkolwiek tutaj na pewno zgodzę się z Anią, że ten udział wideo, czy w sumie podcastów, które ostatnio gdzieś są bardzo modne i tu liczba użytkowników na pewno rośnie, to jednak wydaje mi się, że są jakieś takie sytuacje i jakieś takie dziedziny, w których my zostaniemy z tym słowem pisanym, bo jednak trzeba pamiętać, że słowo pisane daje użytkownikowi największą intymność. Działamy na zasadzie, że kiedy czytamy jakiś tekst, tylko my wiemy, co przeczytaliśmy, nasz mózg to przetwarza, inne osoby wokół nas nie wiedzą, czym my się w tym danym momencie na przykład zajmujemy, czy co dokładnie, jakie treści konsumujemy. Faktycznie może być tak, że ktoś na przykład założy sobie słuchawki, tak, i odetnie się od tego otoczenia i też gdzieś tą intymność pozyska, ale jest to już jakiś dodatkowy krok, który użytkownik musi wykonać, tak? Musi mieć przy sobie te słuchawki i musi chcieć je założyć. Czyli na tej takiej ścieżce, jak analizujemy user experience, to jest jakaś dodatkowa rzecz, którą trzeba zrobić, która pochłania naszą energię. I też jednak mimo wszystko poza tą intymnością, bo też warto może dodać, że my często treści konsumujemy, czy to jadąc autobusem, czy nawet w pracy, czyli gdzieś nam łatwiej jest pisać jakieś hasło do wyszukiwarki, odpalić sobie jakąś stronę internetową i właśnie sobie w ciszy zapoznać się z jakimiś informacjami, ale też łatwiej jest nam uzyskać w szybszy sposób jakieś informacje, które nas interesują, o ile trafimy na dobrze sformatowany tekst, więc to jest podstawa tego formatu, ale gdy na przykład mówimy o wideo, to żeby znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, musimy skonsumować całe wideo, musimy obejrzeć gdzieś cały, na przykład czy to odcinek, bo jeżeli na przykład zaczniemy go sobie przewijać, żeby gdzieś tam znaleźć to, co nas interesuje, to jest takie ryzyko, że przewiniemy akurat ten fragment, który nas interesuje najbardziej. a jednak w odbiorze treści pisanej możemy sobie przeskrolować tą stronę, przeskoczyć wzrokiem i jeżeli jest ona prawidłowo sformatowana, zedytowana, to informację powinniśmy otrzymać bardzo szybko.
Okay, no, ale przecież z YouTube'em jest tak samo, że w tym momencie wideo, które są długie, może sobie po prostu pododawać znaczniki, gdzie użytkownik będzie wiedział, co gdzie znajdzie, więc myślę, że z tym formatowaniem to też jest tak, że pewne rzeczy da się przeskoczyć i te technologie związane z wideo czy z głosem też się coraz bardziej rozwijają i troszeczkę inaczej to będzie wyglądało.
Tak, na pewno tak. To formatowanie jest zdecydowanie istotne nie tylko przy treściach pisanych, więc tutaj zdecydowanie masz rację, ale też trzeba mieć na uwadze, że jednak formy wideo czy forma podcastu jest to forma zazwyczaj dedykowana do młodszych użytkowników, bo osoby powyżej 50 roku życia jednak zdecydowanie mniej częściej i mniej chętnie gdzieś wybierają akurat te formy. Więc jeszcze myślę kilkanaście lat mamy tutaj takiego bezpieczeństwa, ale wiadomo, że gdzieś za te lat 20 to już my będziemy na przykład tymi 50-60-latkami, które i będziemy wtedy przyzwyczajeni już do innych form, tak? Więc my zdecydowanie pewnie będziemy już wtedy sięgać po wideo.
Ale to w ogóle wygląda jak takie właśnie wyzwanie na poziomie strategii content marketingowej, bo powiedziałyście tutaj tacy użytkownicy, tutaj inni użytkownicy, tutaj użytkownicy w konkretnej sytuacji, nie wiem, ktoś jedzie samochodem, to sobie posłucha, ktoś stoi w kolejce na zakupy albo czeka w kolejce, to sobie poczyta, więc mamy tutaj całą strategię, więc zostańmy przy strategii, bo działamy w branży marketingowej, więc domyślam się, że budując strategię marketingową, musimy ją zrobić po coś. Mówiąc musimy, mówię o markach czy o firmach. Dlaczego i kiedy firmy powinny postawić na content marketing? Nie wiem, czy może kosztem reklamy płatnej albo obok reklamy płatnej. Wydaje mi się, że najlepiej obok reklamy płatnej. W ogóle jakie są motywacje firm i dlaczego wchodzą w tą działkę content marketingu? Może Kasia do ciebie.
No, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że teraz wybór, czy inwestujemy w content marketing, tak naprawdę to już nie powinno być jakiegoś takiego dużego wyboru. W content marketing trzeba inwestować, bo po prostu w większości przypadków robi to nasza konkurencja. Więc my gdzieś tutaj też nie możemy zostawać z tyłu. A jeżeli chodzi o takie korzyści z content marketingu, no to taka pierwsza już nasuwająca się, która gdzieś też jest ważna z pewnością dla firm czy osób decyzyjnych, które gdzieś wydają budżety, przeznaczają na działania marketingowe, no to jest fakt, że content marketing najczęściej jest po prostu jedną z tańszych form. Jest zazwyczaj dużo tańszy od reklamy płatnej, no ale tak jak wspomniałeś, zazwyczaj jednak warto, aby ta reklama płatna też została uwzględniona. I takie inne korzyści, jakie nam może dać content marketing, bo tak naprawdę jest ich wiele w zależności od kampanii, jaką dobierzemy. Zazwyczaj taka podstawa to budowanie świadomości marki. Gdzieś w tych wszystkich publikacjach, czy to w formach wideo, czy e-booków, czy podcastów, czy artykułów, mamy też szansę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, złapać tych odbiorców w różnych miejscach w internecie. I dzięki temu też jesteśmy w stanie zwiększyć ruch na naszej stronie internetowej, docelowej. A wiadomo, że zwiększenie ruchu też często jednak wiąże się gdzieś tam ze zwiększeniem sprzedaży. Też o ile ten nasz content marketing zostanie gdzieś dobrze zaplanowany, a nasze treści odpowiednio zoptymalizowane, no to mamy szansę na zwiększenie naszego wzrostu widoczności w wyszukiwarkach. No. Także no, korzyści jest naprawdę całe mnóstwo.
Ale tutaj widzę, weszliśmy na poziom, czy w zagadnienie lejka sprzedażowego i te poziomy dotarcia do użytkowników. Wiecie co, fajnie by było poznać z różnych punktów widzenia, bo mamy tutaj punkt widzenia content marketera i punkt widzenia analityka. Czym jest dla Was skuteczny content marketing? Tak? Czy w ogóle da się go sparametryzować dokładnie i przełożyć na konkretne KPI? Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia?
Okej, to może ja na początek. Wiesz co, ja zawsze, kiedy prowadzę jakieś szkolenie z Google Analytics, szczególnie z podstaw, dla tych osób, które dopiero gdzieś tam wchodzą w analitykę i w ogóle w marketing, właśnie zawsze gdzieś tam na koniec, kiedy dochodzimy do tych ostatnich raportów związanych z atrybucją, pojawia się pytanie, a czy w ogóle wiecie, co to jest lejek sprzedażowy, nie? I zazwyczaj niestety odpowiedź pada, że nie. Więc właśnie tutaj zawsze wchodzi temat, jak dopasować w ogóle źródła ruchu, które pozyskujemy na naszą stronę i to w ogóle jak pracujemy nad naszym brandem, do tego jak to atrybuować, jak do tego podchodzić. I myślę, że to jest super istotne, żeby pojawić się przede wszystkim z content marketingiem na tych wszystkich poziomach lejka zakupowego, nawet jeśli chodzi o tą powracalność, czyli już tutaj wchodzi nawet marketing automation i napisanie dobrego maila do klienta, że hej, dawno nie byłeś u nas w sklepie, zobacz, że mamy coś nowego. Więc myślę, że jak najbardziej jesteśmy w stanie to sobie odpowiednio analizować, tylko po prostu musimy wiedzieć, co gdzie ma się pojawić na tym lejku zakupowym i jakiego rodzaju treści się muszą gdzie pojawić.
Okej, czyli mamy lejek i możemy to wyłapywać przez Google Analytics, a jeżeli chodzi, nie wiem, o jakość treści, Kasia, na co ty zwracasz uwagę i kiedy uznajesz, że albo konkretny artykuł, albo konkretna kampania by rzeczywiście przyniosła efekty, albo miała sens? Co jest dla ciebie miarą skuteczności?
No prawda jest też taka, że miara skuteczności będzie w dużej mierze zależna od strategii i celów, jakie kampania dana ma realizować. Podjęta. Gdzieś tam takim celem, który moim zdaniem jest bardzo fajny w przypadku content marketingu i który wymaga jednak trochę wysiłku, to jest pozyskanie lojalności klientów, czyli takich klientów, którzy będą do nas powracać i zostaną z nami gdzieś na dłużej. I wydaje mi się, że to jest w ogóle wtedy można powiedzieć, że wow, nasza kampania naprawdę odniosła mega sukces i była skuteczna. Ale no tak jak mówię, wiele zależy po prostu od celów kampanii, tak? Bo celem naszej kampanii może być jak największy zasięg, czyli dotarcie po prostu do jak najszerszego grona odbiorców, więc wtedy będziemy analizować chociażby takie dane jak liczba wyświetleń naszego artykułu, liczba unikalnych użytkowników, którzy gdzieś tam na niego weszli, ale też właśnie warto patrzeć na takie bardziej może jakościowe rzeczy, jak chociażby procent jego przeczytania, czyli gdzieś wtedy mamy taką informację, na ile ta treść była użytkownikowi przydatna, na ile interesująca, na ile zechciał się z nią zapoznać w całości albo chociaż w większym stopniu.
Jasne. Powiedziałaś o zasięgu, bardzo istotne, bo z doświadczenia wiem, że zasięg można budować na dwa sposoby. U siebie w serwisie, czy w swoich kanałach, ewentualnie w zewnętrznych serwisach, czy w zewnętrznych kanałach marketingowych. I jeżeli chodzi o te wewnętrzne kanały, czy tam wewnętrzny serwis internetowy, czy content marketing wewnętrzny jest bardzo mocno związany z SEO, czy gdzieś pracując nad strategią trzeba brać pod uwagę, nie wiem, wyszukiwane słowa kluczowe, bardzo mocno skupiać się na tej optymalizacji SEO, czy raczej pójść z flow i pisać to, co leży na sercu i to, co może być ważne dla użytkownika? Jak tutaj balansować pomiędzy tymi dwoma strategiami?
No gdzieś zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jakieś działania, które realizujemy w tej strategii kontentowej mają przede wszystkim pomóc w jakiś sposób użytkownikowi. To nie jest tak, że my piszemy treści do pamiętnika i tutaj możemy fajnie się wyżyć kreatywnie i puścić wodze fantazji i będziemy z bardzo zadowoleni pewnie z efektu, jak to brzmi, ale niekoniecznie z tego, czy przynosi nam to ruch, czy gdzieś dzięki temu zdobywamy klientów. Bo zawsze w centrum naszej komunikacji jednak musi być ten użytkownik i dlatego ta chociażby analiza tych fraz, wyszukań jest o tyle istotna, żeby dowiedzieć się, czego w ogóle ci użytkownicy wyszukują, co ich interesuje, czego dokładnie potrzebują, a że współczesne narzędzia pozwalają nam się dowiedzieć trochę więcej niż tylko jakieś krótkie frazy typu buty damskie, tak? Bo to jest informacja trochę dla nas słaba, ale możemy sprawdzić też te frazy longtailowe, czyli już takie dokładne zapytania użytkowników i po to gdzieś tworzyć im treści, po prostu odpowiadając na to, tak? Więc jak najbardziej. I też sama optymalizacja treści jest istotna jednak z tego względu, że pomoże nam zbudować gdzieś widoczność naszej witryny internetowej.
A powiedz mi z twojego doświadczenia, bo myśląc o copywriterach, to myślę o takich duszach artystycznych. Czy copywriterzy, ci współcześni, oni powinni mieć te umiejętności dotyczące SEO, czy raczej wspierać się specjalistami? Można to połączyć, artystyczną duszę z technicznymi aspektami optymalizacji?
Ja powiem, że tutaj w ogóle dotykamy bardzo drażliwego tematu dla copywriterów, który po prostu gdzieś na tych grupach copywriterskich to wywołuje burzę wręcz. Naprawdę, od lat możesz słyszeć jakieś spory między tym, czy SEO copywriting to w ogóle jest copywriting i że to jest rzemieślnik, to nie jest artysta. Dlaczego gdzieś, że upychanie tych gotowych na siłę to nie jest żadna umiejętność, a właśnie o to chodzi, że to jest umiejętność, bo gdzieś trzeba jednak w taki sposób to wyważyć, żeby to dalej było faktycznie, jak mówisz, kreatywne, trochę takie w jakiś sposób oryginalne, unikalne, fajne, ale też, żeby właśnie zostało prawidłowo zoptymalizowane, czyli ta umiejętność jest kluczowa, żeby nie przesadzić z tą optymalizacją, żeby ten tekst był przede wszystkim dla użytkowników, nie dla robotu Google, ale też, żeby się go dobrze czytało i żeby jednak pomógł nam trochę ten ruch pozyskać dzięki tym działaniom SEO, więc jak najbardziej.
Czyli jednak artyści powinni trochę uczyć się rzemiosła i liznąć to SEO, żeby też dobrze pisać pod te wymagania, które mamy obecnie, bo dobrze jest pisać treści na tematy, które później ludzie będą mogli odnaleźć w internecie, a jednak wyszukiwarki są takim pierwszym punktem styku. Słuchaj, Kasiu, jeszcze zostanę przy tobie, bo teraz tak, napisać na swojego bloga artykuł, zoptymalizować pod SEO, to jest połowa sukcesu. Natomiast te własne media to jest tylko początek. Ważne jest też, aby tworzyć treści i umieszczać je w zewnętrznych serwisach. Tutaj już wchodzimy na poziom tak zwanych kosztów zewnętrznych, tak? Kosztów mediowych, bo nie zawsze uda się w barterze wymienić artykułami, czy zrobić to po znajomości. Po prostu no nie ukrywajmy to, trzeba płacić za publikacje zewnętrzne. Niektórzy nazywają to reklamą, artykułem sponsorowanym, publikacją zewnętrzną, jest to po prostu płatne. I teraz w jaki sposób, myśląc o tym, że okej, mam fajną treść, chciałabym ją opublikować na zewnątrz, w jaki sposób dobierasz te zewnętrzne serwisy, żeby był jak najlepszy stosunek efektów do korzyści, do kosztów?
Faktycznie gdzieś ta dystrybucja treści to jest jeden z kluczowych elementów content marketingu, który zawiera się już w jego definicji. A kiedy mówimy o tych publikacjach zewnętrznych, czy sponsorowanych, czy jakby inaczej tutaj je nazwać, no to gdzieś dobór tego portalu, źródła, w którym będziemy te nasze treści udostępniać, jest bardzo kluczowy. Taka podstawa, na którą musimy zwrócić uwagę, no to na pewno jest tematyczność, bo gdzieś artykułu motoryzacyjnego nie będziemy, wiadomo, publikować na blogu kulinarnym. Oczywiście możemy, aczkolwiek raczej z gorszym efektem, niż jak publikujemy go na domenie dedykowanej osobom zainteresowanym motoryzacją. Na pewno będzie nas interesować też grupa docelowa. Zazwyczaj takie informacje możemy pozyskać bezpośrednio od portalu. Czyli tutaj dostaniemy statystyki, jakiej płci osoby częściej na przykład dany serwis odwiedzają, ale też w jakim wieku, czy jakieś inne dane demograficzne, czy z miasta, z jakich może miast, z jakich województw, więc na to też patrzymy. Patrzymy no to w sumie na grupę docelową, też na liczbę użytkowników, do której dany portal dociera. I tutaj na przykład, jeżeli mówimy o tych kampaniach zasięgowych, no to staramy się znaleźć te portale jednak, które gdzieś pozyskują jak najwięcej tych użytkowników, które docierają do setek tysięcy osób. Tutaj raczej byśmy odrzucali te portale, takie, które mają gdzieś codziennie, nie wiem, 20 tysięcy wejść. Często taka kluczowa rzecz, na którą ja zwracam uwagę, wybierając portal, to staram się zwrócić uwagę na to, czy portal prowadzi też działania w mediach społecznościowych i jeżeli to robi, to czy udostępnia wpisy, które możemy gdzieś tam u nich opublikować. To często jest opcja płatna, ale też fajnie działająca, bo jednak wtedy ta dystrybucja pójdzie trochę dalej i my sobie jeszcze poza portalem to pozyskamy też z mediów społecznościowych. Ale też trzeba pamiętać o tym, że wybierając takie portale czy serwisy, musimy też patrzeć trochę na parametry związane z SEO. Więc tutaj głównie zwracamy uwagę na domain rating czy trust flow i są to takie parametry, które określają poziom wiarygodności domeny, weryfikując jakość linków, które gdzieś tam przychodzące, które do niej po prostu linkują.
Okej, czyli i parametry dotyczące odbiorców i parametry techniczne dotyczące domeny. A powiedz mi, czy są jakieś, nie wiem, różne sposoby na publikację? Chodzi mi o czas trwania publikacji, czy nie wiem, czy takie publikacje wykupuje się na określony okres, na przykład na miesiąc, czy raczej dobrze jest, że ta publikacja, żeby przez dłuższy jednak czas wisiała w zewnętrznym serwisie?
No, wydaje mi się, że taka publikacja na miesiąc chyba i rzadko jest gdzieś oferowana i też nie ma raczej większego sensu w przypadku kontentu, bo kontent jest strategią długofalową, co trzeba mieć na uwadze. No chyba, że tutaj faktycznie mówimy o jakiejś szybkiej akcji promocyjnej, która zaraz się skończy i tak się dezaktualizuje. Ale najczęściej staramy się, żeby ten artykuł był przynajmniej przez rok gdzieś widoczny, a tak naprawdę im dłużej, tym lepiej.
Czyli dobrze jest zadbać o to, żeby on wisiał tam jak najdłużej, brzydko mówiąc, wisiał. Czyli
było... Tak, i warto też sprawdzić, czy link na przykład kierujący gdzieś do naszego sklepu też, czy będzie aktywny, czy nie zostanie po jakimś czasie zdjęty, bo takie działania też mają miejsce.
Okej, czyli z tego rozumiem, tego nie powiedzieliśmy wcześniej, że dobrze jest, jeżeli działamy już content marketingowo, żeby gdzieś umieścić odnośnik do naszego serwisu, żeby też ułatwić użytkownikom od razu po zapoznaniu się z artykułem, z przejściem do źródła i zapoznaniu się na przykład z ofertą firmy.
Tak, wydaje mi się, oczywiście możemy, nie musimy koniecznie tego robić, możemy tylko gdzieś, żeby pojawiła się nazwa naszej marki, tak? Ale jednak warto spróbować ten link umieścić, to też jest skrócenie tego procesu użytkownika, który nie będzie musiał później gdzieś tam wychodzić w wyszukiwarkę i sam samodzielnie wpisywać. No, oczywiście nie każdy się na tę stronę przekliknie, ale gdzieś na pewno warto to robić, to też jest ważne w działaniach pozycjonujących naszą stronę, że jakieś wartościowe strony mają odnośniki do naszych stron. I też po części właśnie za to płacimy. Tak naprawdę też po części za umieszczenie tego linku te koszty troszeczkę wzrastają.
Jasne. Aniu, ty z punktu widzenia analityka, klient prowadzi kampanię content marketingową, poszły publikacje, poszedł budżet, no i teraz klient się zastanawia, ok, co ja z tego mam? Jak w ogóle podejść do analizy tego, co już się zadziało? Już mamy przemyślaną pięknie strategię, opublikowane artykuły i teraz chcemy sprawdzić, ok, czy się opłacało. Jak w ogóle podejść do takiej analizy opłacalności publikacji treści w zewnętrznych serwisach?
O, myślę, że to jest w ogóle taki tak skomplikowany temat, że...
Machaj rękami, mi tak pomaga, jak wiesz, jak
coś. Tak, w ogóle możliwości jest bardzo dużo, no bo zależy od tego, co w ogóle chcieliśmy przez tą publikację osiągnąć, tak? Czy zależało nam na tym, żeby gdzieś tam podnieść jakąś konkretną frazę w SEO, na której nam zależy i chcemy się po prostu przez to podlinkowanie naszego serwisu gdzieś tam lepiej świecić i będziemy zwracać wtedy uwagę na zupełnie inne rzeczy, na to, czy ta fraza faktycznie gdzieś tam idzie nam w górę, czy faktycznie gdzieś tam nam to pomogło, jeśli chodzi o widoczność na konkretną frazę. Ale jeśli to są rzeczy, które są związane na przykład z naszym brandem i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o treściach, ale też o wideo i tak dalej, no to musimy pamiętać o tym, że takie rzeczy nie będą nam działały last clickowo. Już tutaj wchodzimy właśnie na atrybucję, nie? Że nie będziemy widzieć tego, że ktoś przeczytał artykuł i następnego dnia albo tego samego dnia przyszedł do nas do sklepu i kupił. To będą takie działania, które będą działały długofalowo i będziemy musieli popatrzeć na to, czy faktycznie po takich publikacjach, czy w ogóle po całej kampanii podniósł się nam brand i w ogóle ilość zapytań brandowych. Jak to było, jeśli chodzi o wejścia bezpośrednie, bo to też będzie pośrednio gdzieś tam na to wpływało. No i przecież mamy mnóstwo narzędzi do tego, żeby sobie poatrybuować te wszystkie kampanie i podziałać czy sam Google Analytics, czy też pokorzystać z tego, co udostępnia nam Facebook. No i też jeśli działamy na przykład na YouTube, i podbijamy sobie te kampanie gdzieś tam w sposób płatny, no to nawet z Google Adsa będziemy mogli sobie wyciągnąć takie dane, jak na przykład ilość konwersji po obejrzeniu filmu, tak? Więc na pewno w takim krótkim okresie to nam nie będzie dawało super efektów, ale po jakimś czasie, w zależności od brandu i w zależności od marki, czy po pół roku, czy po już nawet paru miesiącach, faktycznie te wzrosty będzie widać. Bo no, jeśli sprzedajemy buty, no to okej, faktycznie ktoś zobaczy naszą reklamę na YouTubie czy na Facebooku i może za tydzień kupi albo za dwa, ale jeśli sprzedajemy samochody i prowadzimy taką kampanię, no to tutaj trzeba pamiętać o tym, że też i ścieżka klienta będzie dłuższa, więc efekty tej kampanii mogą być widoczne za pół roku albo za rok.
Okej, ale to popatrz, to mieliśmy tak, ilość zapytań brandowych, zaraz sobie może powiemy o systemach, bo to warto będzie powiedzieć, w których systemach pewne rzeczy mierzyć. Mamy wyświetlenia czy przeczytania tego artykułu i ewentualnie przekliki do serwisu. Ja wiem, że ty pracowałaś nad takim skryptem, gdzie... można jakby do swojego Google Analytics, czyli po stronie klienta, wprowadzić dokładnie tą informację o tym, jak często i w jaki sposób była konsumowana treść w zewnętrznym serwisie, czyli odpada nam raportowanie od wydawców czy właścicieli portali. Jakbyś mogła mi trochę o tym opowiedzieć, bo to jest niezwykle, niezwykle ciekawe.
Tak, wiesz co, to był super pomysł, tylko że potem weszło RODO. I niestety przestało być tak super ciekawie. Faktycznie jest taka możliwość, żeby do swojego Analyticsa zbierać informacje o tym, ile razy artykuł w portalu zewnętrznym gdzieś tam był odczytany i tak dalej, ile było odsłon, faktycznie zbierać potem cookiesy do naszego Analyticsa, o tych użytkownikach i potem kierować do nich reklamy. Tylko, no właśnie, dwa lata temu, prawda, weszło RODO, więc weszły mocne obostrzenia, jeśli chodzi o to, jakie informacje są przechowywane i w naszych Analyticsach, i jeśli chodzi o portale zewnętrzne, co tam możemy u nich wkleić, bo to się też będzie wiązało oczywiście od razu ze zmianą polityki prywatności i podmiotów, które zbierają informacje o tym, co się dzieje. Natomiast jeszcze ostatnio wchodzi kolejny, no bo jak już się przeprawiliśmy przez te sztaby prawników, którzy nam opowiadają o tym, że nie możemy tego robić, bo oni nie będą chcieli, żebyśmy to robili, bo nam to od razu na początku. Jak już ich jednak przekonamy, że warto to robić i zaktualizują nam te polityki prywatności, no to wchodzi nam temat third party cookies. które no, w tym momencie już od jakiegoś roku są efektywnie zabijane przez kolejne przeglądarki, dlatego że jeśli zbieramy sobie dane za pomocą Analyticsa na naszym własnym serwisie, to faktycznie to będzie first party cookie, będziemy mogli sobie korzystać z tych danych dowoli, ale jeśli nasz kod Analyticsa wrzucamy sobie już na inny portal niż nasz, to nie będą nasze cookiesy, to będą third party cookies, czyli to, z czym w tym momencie walczą praktycznie wszystkie przeglądarki, co już w zasadzie nie działa na Safari. Chyba za chwileczkę przestanie działać w przypadku Mozilla. Chrome też już robi swoje obostrzenia, więc faktycznie to był super pomysł i faktycznie można było to robić, tylko no parę lat temu, teraz już jest niestety troszkę po ptakach.
No to skoro idea była słuszna, trochę polityka prywatności zabiła ten pomysł. Kasiu, do ciebie, w jaki sposób dowiedzieć się o tym, w jaki sposób był konsumowany ten artykuł w serwisach zewnętrznych? Czy to jest jakiś standard, że po kampanii, po jakimś czasie ci wydawcy udostępniają takie informacje? Jak to w praktyce wygląda?
W większości przypadków tak. Też wiele zależy od tego, czy publikujemy te treści bezpośrednio konsultując się gdzieś tam z serwisem, z portalem i wtedy my ten cały kontakt z nimi jest po naszej stronie, czy korzystamy może z jakichś platform, które pozwalają nam na publikację. Jeżeli z platform, to gdzieś zazwyczaj dostajemy te dane, platformy te mają już swoje jakieś narzędzia do mierzenia i te dane na bieżąco gdzieś możemy sobie podglądać. A jeżeli już tutaj sami się konsultujemy z portalem, no to po prostu musimy gdzieś prosić, napisać takiego maila, że chcemy poznać te wszystkie dane i zazwyczaj udostępniają je, aczkolwiek zdarza się, że jest to działanie jeszcze dodatkowo płatne po naszej stronie. Po prostu musimy dorzucić do budżetu tutaj jeszcze troszeczkę, żeby te analizę poznać bardziej dokładnie.
Jasne, czyli trzeba się dopominać, no i też to jest chyba trochę trudne na przykład co miesiąc przy rocznej kampanii, co miesiąc dopytywać się o konkretne artykuły. Widziałem, wypuściłyście razem e-booka w tematyce analityki w content marketingu i tam, Aniu, to do ciebie był taki rozdział, w którym opowiadałaś o narzędziach, które wykorzystujesz w analizie działań content marketingowych i też metrykach, które wyczytujesz z tych narzędzi. Czy moglibyśmy trochę zostać przy tym temacie, bo on jest dla mnie niezwykle interesujący. Z jakich narzędzi korzystasz i w jaki sposób powinni z nich korzystać inni marketerzy i co mogą z tych narzędzi wyczytać? Oczywiście w kontekście działań content marketingowych.
No myślę, że taką najprostszą i najbardziej oczywistą odpowiedzią jest po prostu Google Analytics, z którego no w zasadzie większość z nas korzysta albo za chwilę będzie korzystać, albo już gdzieś tam korzystało i przynajmniej raz widziało w życiu, jeśli jest się marketerem i myślę, że też copywriterem. I tam naprawdę możemy zbierać sobie bardzo dużo informacji o tym, szczególnie jeśli chodzi o nasz on-site, co użytkownicy robią w naszym serwisie, które podstrony, które wpisy blogowe są najczęściej odwiedzane, ale też warto sobie poświęcić troszeczkę czasu na zbieranie dodatkowych zdarzeń, takich jak na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach i dorzucenie dodatkowych skryptów, na przykład przez GTM-a, który faktycznie urealnią nam ten czas spędzany na stronie, no bo w tym momencie Analytics generalnie działa tak, że zbiera nam czas trwania sesji od pierwszego eventu, czyli od pierwszego wyświetlenia strony do ostatniego eventu, który był do niego wysłany, w zasadzie hitu, czyli właśnie albo to będzie otwarcie jakiejś konkretnej podstrony, gdzie użytkownik wejdzie, przeczyta tak naprawdę jeszcze artykuł i zajmie mu to pół godziny, a Analytics tej pół godziny nam nie zbierze, więc wysyłamy sobie po prostu dodatkowe zdarzenia do Analyticsa, które na przykład mówią nam o procencie przeczytania jakiegoś artykułu albo po prostu o czasie spędzonym na stronie. Taki event możemy wysłać sobie na przykład co w zależności od tego, jak długie są te nasze treści, na przykład co 10 sekund, ale możemy też tu wysyłać na przykład co pół minuty, żeby jakoś urealnić sobie ten czas spędzany na poszczególnych podstronach. No i oczywiście oprócz tego myślę, że super narzędziami dla naszych takich, dla sprawdzania tego, co dzieje się u nas na stronie i jak głęboko użytkownicy zagłębiają się w nasze treści, myślę, że taką podstawą będą heatmapy, na pewno przynajmniej na początek, kiedy stawiamy sobie serwis, kiedy jeszcze nie do końca wiemy, jak to wygląda, czy ktoś faktycznie to czyta, czy to jest tak, że no właśnie płacimy te miliony za content marketing i jedyną osobą, która to czyta, jesteśmy my. No bo musimy sprawdzić, czy copywriter to dobrze napisał, czy nie i czy jest zgodnie z naszymi wytycznymi. Więc myślę, że na początek takie przyjrzenie się temu, czy faktycznie ktoś to czyta, czy czyta do końca, a jeśli nie czyta do końca, to dlaczego i co w międzyczasie jeszcze w tym serwisie widzi, no bo przecież nie chodzi nam tylko o to, żeby użytkownik sobie wszedł, przeczytał i wyszedł, ale gdzieś tam będziemy sobie zamieszczać dodatkowe linki na naszej stronie, czyli na przykład jeśli piszemy artykuł, jak wybrać buty na wiosnę i jeden rozdział jest o kozakach, a drugi o trampkach, no to fajnie byłoby jeszcze sobie te kozaki i trampki gdzieś tam podlinkować, sprawdzić, czy faktycznie użytkownik potem klika w te linki, czy może na przykład warto coś sobie zoptymalizować, jeśli chodzi o wygląd naszego serwisu i w jaki sposób te trampki są podlinkowane, no bo może nawet nie zauważył, że one tam są. I w ogóle sprawdzać, czy te artykuły, czy te treści, które mamy, potem nam gdzieś tam pośrednio konwertują, bo no, miałam kiedyś takiego klienta, który naprawdę miał super sklep i super bloga, i to były kosmetyki naturalne. Pani miała naprawdę bardzo fajne kosmetyki, ale blog był jeszcze bardziej super i okazało się, że ten blog zjadał mu jej tak naprawdę cały ruch, generował mnóstwo ruchu, ale przez to, że no, jakby to nie było dla użytkownika oczywiste, że oni nie są na blogu o właśnie tematyce beauty, o kosmetykach naturalnych i tak dalej, tylko są w sklepie. Oni wchodzili, dostawali tą wiedzę, ale już nie kupowali od niej, bo oni nie wiedzieli, że to jest w ogóle sklep internetowy, że wydawało mi się, że to jest blog, nie? Więc myślę, że tutaj jeszcze w ogóle UX i takie CRO całego naszego serwisu też jest super istotne właśnie w przypadku bloga, jeśli no, wydajemy na to dużo budżetu, no bo postawić sobie bloga potrafi każdy, ale nie każdy potrafi go potem skonwertować. Więc jeśli chodzi o takie absolutne podstawy, to będzie to. No ale też pamiętajmy, że wchodzi GA4, które daje nam też troszeczkę więcej możliwości, jeśli chodzi o analitykę. Myślę, że już tutaj o GA4 nie będziemy opowiadać, bo też kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy i na naszym blogu też jest dużo informacji o tym, jak z GA4.
Ale rozmawialiśmy w kontekście GA4 jako nowości. Natomiast w kontekście GA4, a co dodatkowo można mierzyć w przypadku content marketingu, to mnie dzisiaj bardzo interesuje.
Okej, wiesz co, myślę, że to zależy od tego, czego w ogóle oczekujemy od naszego serwisu i zanim w ogóle zaczniemy sobie implementować analitykę jakąkolwiek, czy dla kontentu, czy dla czegokolwiek innego, musimy sobie na początek dobrze przemyśleć, po co my to w ogóle robimy i dlaczego, i jakie w ogóle interakcje chcemy wywołać w naszych użytkownikach. Czy chcemy, żeby on wszedł i dobrze się zabawił i zobaczył, nie wiem, nasz śmieszny filmik ze słodkim kotkiem, wyszedł i w ogóle wyszedł z dobrym humorem? Czy zależy nam na tym, żeby, jeśli jesteśmy serwisem treściowym, to żeby obejrzał jak największą ilość reklam, bo w ten sposób monetyzujemy swój portal? Czy jesteśmy sklepem internetowym i zależy nam na tym, żeby użytkownik wszedł do naszego sklepu, zobaczył faktycznie ten blog, gdzie będziemy mieć na przykład, nie wiem, przegląd najlepszych drukarek do domu na czas pandemii i potem faktycznie skonwertował, dlatego że to, ta analityka dla każdego z tych przypadków będzie wyglądała zupełnie inaczej. I najważniejsze to jest to, żeby tak naprawdę poznać dobrze narzędzia, które mamy i zastanowić się, w jaki sposób dopasować narzędzia i rozwiązania, które nam one oferują, do tego, co faktycznie chcemy zrobić, co faktycznie chcemy mierzyć.
Okej. Czyli ja to tak trochę podsumuję. Jeżeli chodzi o content marketing zewnętrzny, to w większości przypadków, jeżeli chodzi o efekty, czyli ile osób przeczytało artykuły, kto go przeczytał, musimy prosić wydawców. Jeżeli mamy ten content marketing u siebie, na przykład w postaci bloga postawionego przy sklepie internetowym czy własnego portalu contentowego, to Google Analytics wchodzi jako pierwszy. Mamy informacje o użytkownikach, mamy informacje o konsumpcji treści, mamy informacje, jeżeli dobrze skonfigurujemy, o tym, czy te treści realizują nasze cele, jeżeli je dobrze ustawimy. Mamy informacje o tym, jak głęboko te treści były konsumowane, jak długo użytkownicy zatrzymywali się w serwisie, ile artykułów średnio czytali na sesję. Co jeszcze mamy? Powiedziałem o celach, o konwersjach. W międzyczasie powiedziałaś o heatmapach. Jakbyś mogła trochę rozwinąć ten temat. Dlaczego to jest istotne i jakim narzędziem i co przeglądając te heatmapy chcemy osiągnąć jako marketerzy czy UX-owcy?
Wiesz co, takim chyba najpopularniejszym teraz w Polsce, no i darmowym w takiej podstawowej wersji narzędziem będzie Hotjar, który no, naprawdę jest super intuicyjny, wystarczy sobie, myślę, że obejrzeć dosłownie dwa filmiki od nich na ich YouTubie, żeby w ogóle dowiedzieć się, jak działa narzędzie. A heatmapy to są po prostu takie mapy ciepła, które pokazują nam, jak głęboko użytkownik zagłębia się w nasz serwis, czy na poszczególnych podstronach, czy na poszczególnych typach podstron, bo w ten sposób też możemy te heatmapy sobie zapiąć. Mamy informacje o tym właśnie, jak głęboko się zagłębia, jak to jest na mobilu, jak to jest na desktopie, jak to jest na tablecie. No i oprócz tego mamy jeszcze też mapy kliknięć, czyli faktycznie widzimy, gdzie nasi użytkownicy najczęściej klikają podczas swoich sesji. Czy najczęściej klikają w menu, czy faktycznie gdzieś tam klikają w tą reklamę, którą gdzieś tam mamy zapiętą, czy może formularz kontaktowy, więc fajnie możemy sobie zweryfikować, czy na przykład jeśli gdzieś tam zależy nam, powiedzmy, na tym, że chcemy, żeby nasi użytkownicy też zapisywali się do naszego newslettera, no bo to też jest marketing treści, tak? I też fajne źródło, żeby sobie do nich łatwo wracać, czy faktycznie się do niego zapisują, no to możemy sobie oprócz tego, że w Analyticsie zapiąć cel po prostu na wypełnienie formularza tam za pomocą odpowiednich zdarzeń, no to też zapiąć sobie na podstronę, gdzie ten formularz mamy, heatmapę, żeby zobaczyć, czy oni w ogóle widzą, że ten newsletter jest, bo jeśli no heatmapa w miejscu, gdzie mamy zapięty formularz do newslettera świeci się na niebiesko, to znaczy, że nikt tego nie widzi, więc nawet nie mamy takiej możliwości, żeby faktycznie do tych użytkowników dotrzeć, żeby ich w ogóle poinformować o tym, że mamy super newsletter, bo możemy mieć najfajniejszy newsletter na świecie i najlepiej go pisać, tylko co z tego, jeśli nikt tego nie będzie czytał. Jeśli mamy już taką informację, że faktycznie nikt nie widzi tego naszego formularza albo jakiegokolwiek innego kluczowego dla nas miejsca w serwisie, no to pomyślmy, czy nie warto go sobie przenieść wyżej. Może zrobić jakieś testy AB. Jak będzie konwertował formularz, który jest w footerze strony, a jak będzie konwertował formularz, który jest gdzieś tam na przykład w prawym łamie i jest widoczny i na przykład pływa sobie za użytkownikiem.
Super. A nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, bo na początku rozmowy Kasia powiedziała, że content marketing realizuje, jakby może realizować swoje działania na całym poziomie lejka zakupowego i działa przede wszystkim też na tym etapie budowania świadomości. Czy to da się zmierzyć? Czy da się zmierzyć, w jaki sposób treści, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, budują świadomość użytkowników?
Myślę, że to zależy. To zależy od tego, co to są za treści, bo inaczej będziemy sobie analizować na przykład właśnie ten content marketing, taki właśnie pisany, o którym rozmawiamy od samego początku. Inaczej będziemy sobie analizować na przykład efektywność działania naszego kanału na YouTubie i w ogóle kampanii informacyjnej czy jakiejś tam zasięgowej robionej na YouTubie. Inaczej to będzie w przypadku Facebooka i postów sponsorowanych, a jeszcze inaczej w przypadku postów organicznych. No a możemy pójść jeszcze dalej, przecież marketing treści to będzie też mailing, to będą, jeśli nas stać, reklamy w radiu czy w telewizji, więc dla każdego z tych rodzajów, z każdego z tych rodzajów źródeł czy w ogóle kampanii będziemy troszeczkę inne dane analizować, troszeczkę inne będziemy mieć też możliwości, jeśli chodzi o tę analizę danych, no bo jeśli na przykład mamy tekst sponsorowany gdzieś tam w zewnętrznym portalu, no to przeklikiwalność się do naszego serwisu z tego, co my widzimy, no niestety wynosi poniżej 1%, więc bardzo ciężko nam będzie połączyć tego użytkownika, który przeczytał artykuł na portalu z tym, że faktycznie przyszedł do naszego serwisu i faktycznie gdzieś tam zainteresował się naszą marką. Jeśli mamy kampanię prowadzoną czy na YouTubie, czy na Facebooku, to będzie nam już troszkę łatwiej, dlatego że te systemy reklamowe będą nam w przypadku Facebooka, za pomocą Facebook Attribution będziemy w stanie analizować to, czy faktycznie po dłuższym czasie, po obejrzeniu tej reklamy, użytkownik faktycznie przyszedł do nas do serwisu, czy faktycznie skonwertował. W przypadku YouTube'a, no takie rzeczy możemy sobie przesyłać już do Analyticsa i na poziomie Analyticsa to analizować, szczególnie jeśli wspieramy te nasze kampanie właśnie płatnymi reklamami w Google Adsie, no bo wiadomo, Google chętnie sobie pomaga i tak samo jeśli chodzi o Facebooka. Natomiast myślę, że najciężej będzie w przypadku kampanii, które są taką czystą, klasyczną treścią, no bo tam nie mamy tego cookiesa, gdzie możemy sobie potem tego użytkownika dalej śledzić i połączyć jego sesję w jednym serwisie z sesjami w drugim.
Okej, czyli na poziomie źródła może być ciężko, ale ty powiedziałaś też wcześniej w naszej rozmowie, zwiększenie ilości odwiedzin bezpośrednich jako korzyść to da się zrobić w Analytics, a także ilość wyszukań słowa brandowego. W jaki sposób do tego podejść? Ilość wyszukań słowa brandowego. Gdzie to mierzyć i w jaki sposób?
Okej. Mamy trochę możliwości, szczególnie jeśli chodzi po prostu o narzędzia dla SEO-owców. Część z nich jest płatna, takich jak Ahrefs czy Zenuto, i one faktycznie mogą być gdzieś tam grubo płatne i nie być dostępne dla nas jako marketerów, bo po prostu nie mamy na to budżetu, żeby wydać kolejne $100 w miesiącu na narzędzie tylko do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje, jeśli chodzi o poszczególne frazy, więc zawsze możemy spytać naszą agencję, na przykład SEO, i poprosić osobę kontaktową, że hej, pewnie macie dostęp do takiego narzędzia. Zobaczcie, jak na przestrzeni czasu rysowało się wyszukanie dla naszego brandu, ale z drugiej strony mamy też narzędzia takie, które służą tylko i wyłącznie do monitoringu brandu. Możemy sprawdzać na przykład za pomocą SentiOne ilość wspominek o naszym brandzie w serwisie, więc takich możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo, tylko musimy po pierwsze pamiętać o tym, że no musimy mieć na to czas, a coraz mniej osób ma czas na to, żeby bawić się w takie rzeczy, więc albo pomyśleć o tym, żeby zatrudnić sobie analityka, a jeśli nie, to go po prostu gdzieś tam podnająć i zrobić taki leasing i po prostu zlecić mu analizę efektywności naszych kampanii. Albo po prostu siedzieć, podziubać troszkę samemu, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o narzędzia, które mamy gdzieś tam dostępne na rynku. Myślę, że możemy nie mieć czasu na to, żeby wymienić się wszystkie, ale na pewno właśnie czy SentiOne, czy Brand24 to są też narzędzia, które za jakąś tam, no może nie drobną, ale opłatą, same nam przygotują takie analizy i będą w stanie nam powiedzieć, czy ten brand nam rośnie, czy nie rośnie. Jak wyglądają wspominki o naszym serwisie gdzieś tam w internecie i jeszcze oprócz tego, że powiedzą, jak wyglądają te wspominki, to powiedzą nam też, jakie one mają sentyment. Czy to są klienci, którzy są zadowoleni i piszą o tym, że wow, te buty są super, czy będą pisali o tym, że kupili nasz telefon i wybuch, nie?
Jasne.
Tutaj może ja tylko się wtrącę, że też warto dodać, że content marketing zazwyczaj jest jednym z elementów strategii, czyli ta późniejsza analiza tego wzrostu zapytań brandowych też nie jest zawsze stricte skorelowana, że ten wzrost uzyskaliśmy tylko i wyłącznie dzięki tym działaniom marketingowym, bo często też dzięki reklamie płatnej, więc tak dokładnie przełożyć jeden do jednego też zawsze tego nie możemy. Ale tutaj też warto nadmienić, że takie badania znajomości marek, świadomości marek są też trochę po naszej stronie, jeżeli mówimy o działaniach marketingowych, bo udowodniono, że wystarczy już jedno zetknięcie się z marką, żeby użytkownik mógł po czasie stwierdzić, że już ją kojarzy. A jednak częściej wybieramy marki, które albo znamy, albo chociaż trochę kojarzymy, bo jeżeli nawet znajdujemy się nawet w sklepie stacjonarnym przy półce i wybieramy jakieś produkty, no to jest większe prawdopodobieństwo, że sięgniemy po produkt marki, o której gdzieś już słyszeliśmy, niż że weźmiemy dla nas totalnie no-name'ową markę, bo po prostu w żaden sposób nie ufamy.
O tym już od dawna Google chyba pisało, oni to nazywali takimi mikromomentami, czyli na konwersję, na wizerunek mają wpływ te wszystkie najdrobniejsze punkty styku konsumenta z marką. Więc tak, miałem świadomość tego, że próbując przeanalizować samo budowanie marki, budowanie świadomości, to tam gdzieś za tym stoi mnóstwo źródeł ruchu i mnóstwo działań marketingowych. Aniu, ja jeszcze wrócę do ciebie, bo w e-booku jest opisany taki rozdział, który mnie niezwykle zainteresował. Przeciągnęłaś moduł e-commerce, czyli tak naprawdę w swojej pierwotnej roli skierowany do e-commerce i do mierzenia konwersji, czyli sprzedaży w sklepach internetowych, do mierzenia efektywności konsumpcji treści w serwisach contentowych. Jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego i jak to zrobiłaś i jakie efekty taka implementacja może przynieść w analizie danych?
Okej, wiesz co, ja to zrobiłam dlatego, że bardzo nie lubię, jak się nie wykorzystuje potencjału i jakaś część narzędzia, które tak naprawdę już mamy, leży odłogiem, no a właśnie w przypadku serwisów kontentowych ta wielka część analyticsa, czyli tego wielkiego kombajnu, po prostu jest nieużywana i zupełnie nie wykorzystujemy jej potencjału. Więc ja zawsze szukam, jakby jak możemy coś zrobić, coś z czego co już mamy, więc jakby przyszedł taki pomysł tak naprawdę nie ode mnie, ale jest taki guru analityki, który nazywa się Simo Achawa i naprawdę chyba w Analyticsie i w Tag Managerze zrobił wszystko, co się dało. I to polega na tym, że w serwisie kontentowym zapinamy i tak naprawdę na samym poziomie naszej karty wpisu zapinamy sobie cały proces checkoutu aż do dokonania transakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie mierzyć, jak głęboko użytkownicy zagłębiają się w nasz serwis. Potem mamy do tego, dzięki temu, że właśnie robimy to z poziomu właśnie modułu rozszerzonego e-commerce, troszeczkę go modyfikujemy, bo na przykład jako markę sczytujemy sobie autora naszej treści, a jako kategorię produktu sczytujemy sobie właśnie kategorię z naszego serwisu. Jesteśmy w stanie pozyskać dużo, dużo więcej danych, dlatego że ten stary Analytics, czyli Universal Analytics, przy jakichś zdarzeniach pozwalał nam wysyłać tak naprawdę cztery parametry, czyli category, label i action, no i do tego jeszcze ewentualnie wartość, której w zasadzie nikt nie korzystał, czyli tak naprawdę trzy. No i ciężko w tych trzech parametrach zawrzeć sobie maksymalną ilość informacji, którą chcemy mieć o konkretnym zdarzeniu, czyli na przykład właśnie o głębokości scrollowania. Tam mieliśmy trzy możliwości i trzy pola do wyboru, jeśli chodzi o taką akcję użytkownika. W przypadku modułu rozszerzonego e-commerce tych pól jest dużo, dużo więcej, więc fajnie można było to wykorzystać do tego, żeby po pierwsze mieć już gotowe raporty, a nie siedzieć i klikać w Analyticsie i wyklikiwać to, co nas będzie interesowało, a po drugie bardzo efektywnie to sobie analizować i bardzo efektywnie zbierać dane o tym, co się w naszym serwisie dzieje, bo jakby Analytics też nie jest do końca przyjazny serwisom kontentowym pod kątem tego, że tam nie będziemy mogli sobie dodać w jakiś taki łatwy sposób na przykład informacji o tym, że autor tego wpisu był taki, albo coś tam, albo kategoria była taka, albo jak głęboko użytkownik zagłębiał się w tym naszym serwisie i na poszczególnych kartach. To jest narzędzie, które jest troszkę bardziej przyjazne e-commerce'owi, no bo trochę łatwiej się konwertuje e-commerce i jednak to po prostu dużo łatwiej, dużo mocniej wspiera kampanię Google Ads. Natomiast jesteśmy w stanie w tym momencie zebrać sobie dokładne informacje o tym, który autor był najbardziej popularny, która kategoria treści nam się najlepiej klika, czy to będą, jeśli jesteśmy na przykład serwisem z przepisami, czy najlepiej klikają nam się w takim ogólnym znaczeniu przepisy dla wegan, przepisy fit, czy przepisy na przykład na Boże Narodzenie. I na podstawie tej analizy, na podstawie tych danych, które mamy zaciągane do Analyticsa, jesteśmy w stanie sobie potem, myślę, że dużo efektywniej w niej planować kolejne działania i planować kolejne kampanie, czy w ogóle treści, na których chcemy się skupiać i to, co użytkownicy faktycznie czytają. Ja miałam w swojej karierze też taki czas, że byłam copywriterem dla takiego dużego serwisu treściowego i strasznie mnie to zawsze bolało, że myśmy rozmawiali nie o tym, co się faktycznie czyta w naszym serwisie, tylko rozmawialiśmy o tym, co się klika. I faktycznie było tak, że wrzucaliśmy coś, bo się klikało, a potem okazywało się, że okej, to się klika, ale bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, mamy na poziomie tam 90%. Tylko nikogo to nie interesowało, bo naszym zadaniem było przyciągnięcie użytkownika i wygenerowanie jak najlepszej, największej ilości ruchu, a niestety nikt nie myślał o jego jakości.
Jasne, czyli rozumiem, że sukces w content marketingu, czy też w copywritingu jest taki, jeżeli użytkownik już wszedł do serwisu, wszedł na artykuł, to po prostu przeczyta go od deski do deski, tak?
No niestety tak nie jest zazwyczaj.
Niestety tak nie jest. Kasiu, i tutaj do ciebie wracam. Mając takie dane, jest przygotowany raport. Fajnie, że mamy kategorie, fajnie, że mamy autorów, ale mamy zestawienie konkretnych artykułów, które nie przekraczają w swoim scrollowaniu, nazwijmy to już po internetowemu, na przykład 10 czy 15%. To prawdopodobnie mówi nam, że coś jest nie tak. Albo, nie wiem, nie spełniają oczekiwań użytkowników, czyli tytuł był mylący i później co się dzieje, to nie jest to, albo po prostu są słabo napisane. Czy takie dane dostarczane z działu analityki można wykorzystać? Czy artykuły można przerabiać? Czy warto przerabiać? Czy takie rzeczy się dzieją?
No oczywiście gdzieś po to my wykorzystujemy te działania analityczne i współpracujemy z działami analitycznymi, żeby sprawdzać, czy nasze w ogóle treści mają sens i czy trafiają do odbiorców i też po to, żeby sobie poddawać je analizie i przyszłe nasze działania zmieniać pod tym kątem. Tak jak na przykład Ania tutaj mówiła, że bardziej czytałyby się przepisy te czy te, no to wtedy rozbudujemy bardziej inną sekcję. jeżeli mówimy tutaj już o zmianie, no to wiele zależy od tego, gdzie umieściliśmy te treści, bo jeżeli to była publikacja sponsorowana, ona już wyszła w świat, to bardzo możliwe, że nie będziemy mieć już takiej możliwości, żeby tutaj zmienić teraz ten artykuł i sobie troszeczkę innych treści tam umieścić. Możemy po prostu wtedy już spróbować z innymi artykułami albo w tym samym miejscu, albo już w innych miejscach, ale jeżeli jest to na naszej stronie, chociażby na blogu, no to jak najbardziej taką możliwość mamy i często to robimy, bo robimy to nawet chociażby, kiedy mowa jest o recyklingu treści, tak? Kiedy sobie analizujemy nasz serwis i widzimy, że niektóre treści są fajnie czytane i gdzieś wywołują zainteresowanie, a bardzo często zdarza się też tak, że są treści, które tego zainteresowania generują dużo mniej. I wtedy albo po prostu tą treść trzeba zmienić, albo może dwa artykuły połączyć w jeden, albo może właśnie go zaktualizować, bo po prostu pisaliśmy na przykład o jakichś tipach, które sprawdzały się w 2020, ale niekoniecznie będą sprawdzać się w 2021. Oczywiście nie musimy robić tak, że od razu kasujemy cały artykuł, tylko po prostu dopisujemy sobie gdzieś kolejny akapit. Więc jak najbardziej warto na bieżąco wszystkie nasze treści analizować i warto robić to często. Na pewno nie jest to działanie, które robimy raz w roku.
Jasne. Czyli to nie jest tak, że okej, widzimy, że coś jest nie tak z artykułem i zostawiamy to, tylko jeżeli jest naprawdę nie tak, to warto go przerobić i sama zmiana, czy dodanie akapitów, czy przerobienie treści, która już była w internecie, jest naturalnym działaniem i warto to stosować.
Tak, oczywiście czasami się tak zdarza, że totalnie gdzieś przestrzeliliśmy się i że tego artykułu już nie uratujemy na przykład, czy wideo, zależy jaka tam była forma. No to czasami tak się zdarza, że musimy pewne rzeczy już porzucić i po prostu więcej zainwestować czasu gdzieś w inne elementy. Ale jeżeli się da, no to włożyliśmy w to czas, włożyliśmy w to zapewne jakieś może i środki finansowe, więc jak najbardziej wykorzystujemy najpierw to, co mamy.
Jasne. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Podsumowując, Anię, mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o mierzenie efektywności content marketingu. Podstawowym narzędziem Google Analytics, możemy korzystać z zewnętrznych narzędzi jak Hotjar, żeby sprawdzać, co dokładnie i w co klikają, co dokładnie robią użytkownicy na serwisie. Google Search Console dotycząca wyszukiwanych słów kluczowych, czy nie wiem, czy wyłapywania zwiększającej się ilości wyszukiwanych słów brandowych. Kasiu, jeżeli mogłabyś na koniec powiedzieć, już tak podsumowując. Słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić skuteczną, sensowną kampanię content marketingową, to nie zapominajcie. I teraz o czym marketerzy mają nie zapominać?
Tutaj może też warto powiedzieć, że analizowanie tych danych, które pozyskujemy już przy prowadzeniu tej kampanii, to jest oczywiście element ważny, ale to nie jest element jedyny, który gdzieś powinniśmy uwzględnić. Utworzenie strategii content marketingowej, czy w ogóle jakiejkolwiek strategii, nigdy nie opiera się na innym etapie. To zazwyczaj są kroki i może być ich mniej, może być więcej, ale mamy gdzieś takie podstawy, których zawsze się trzymamy. Więc kiedy zaczynamy sobie tak, przysiadamy do tworzenia strategii content marketingowej, no to oczywiście na początku musimy zdefiniować sobie cele, czyli co w ogóle chcemy uzyskać, prowadząc takie, a nie inne działania, ale też musimy zastanowić się w ogóle, do kogo chcemy dotrzeć, czyli taką grupę docelową sobie opisać. Fajnie, jeżeli mamy takie możliwości, to stworzyć w ogóle sobie persony już takie bardziej rozbudowane, dzięki czemu ten przekaz też będzie później bardziej spersonalizowany. Na pewno warto też prześledzić analizy konkurencji, zobaczyć, co gdzieś, no nie robimy tego oczywiście, żeby gdzieś ściągać jakieś działania od konkurencji, broń Boże, ale warto zobaczyć, co u konkurencji działało, co nie działało, pouczyć się też tylko na błędach konkurencji. I wtedy, kiedy już mamy te wszystkie etapy, możemy sobie już dokładniej sprecyzować cele, dobrać właśnie wskaźniki do tych celów i wybrać też narzędzia, którymi będziemy później tą całą kampanię mierzyć. Więc jest to długi, długi proces, który na pewno nie trwa kilka godzin.
Super. I w ogóle zanim zakończymy, bardzo fajnie zaczęłaś swoją opowieść, bo Ania powiedziała i opowiada o tych danych, o głębokości scrollowania i zaczynasz swoją opowieść. Tak, dane są bardzo ważne, ale i widzę, że odezwała się dusza artysty. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia w kampaniach reklamowych. Dzięki, cześć.
Dzięki, na razie.